Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Przytacza historię radzieckiego oficera, który w 1983 roku uchronił świat przed wybuchem wojny jądrowej, ponieważ zignorował błędną, jak się potem okazało, sygnalizację o amerykańskim ataku. Świat, w którym decyzje podejmowałyby maszyny, byłby przerażający, pisze papież. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Lew. Nosi ona tytuł Disarmata e disarmante, la pace e dono, rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. A w nawiązaniu do przesłania wygłoszonego w czasie modlitwy na Anioł Pański, Leon XIV mówił, że Bóg jest obecny w prostocie życia codziennego. Papież wskazywał, że jesteśmy wezwani do przyjęcia ewangelicznego stylu.
Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia, zdolnego dostrzec dobro kiłkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego. Przychodzi jak najmniejsze ze wszystkich ziarn, a zatem wymaga cierpliwości, która potrafi towarzyszyć procesom, dostrzegając to królestwo w małości dnia codziennego i w prostocie zwyczajnego życia. Wzrasta w sposób niewidoczny, jak zaczyn w mące, a tym samym uwalnia nas od zniechęcenia i wzywa, byśmy ufali także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny. W rzeczywistości bowiem On zawsze nam towarzyszy, a Jego miłość nieustannie działa dla naszego dobra.
Leon XIV nieustannie prosi, by nie zapomnieć o tych, którzy cierpią z powodu wojen i konfliktów na całym świecie.
Z niepokojem śledzimy to, co dzieje się w różnych krajach dotkniętych wojną i przemocą. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy.
A teraz zaglądamy do Gdańska. Rozpoczął się jarmark Świętego Dominika. Wśród licznych propozycji są również te przygotowane przez Zakon Dominikanów. Koncerty, wystawy, a także nocne zwiedzanie kościoła Świętego Mikołaja w Gdańsku. O tym, co jeszcze się wydarzy, Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z przeorem gdańskich Dominikanów, ojcem Michałem Oskiem.
Imię Świętego Dominika będzie odmieniane przez wszystkie przypadki już niedługo. Kim był ten święty?
No to jest bardzo bliski święty nam, Dominikanom. On założył naszą wspólnotę. Było to bardzo, bardzo dawno temu, ale też jarmark Świętego Dominika w Gdańsku jest od bardzo dawna. To jest taki święty, który myślę, że przekraczał swoją epokę. On przekraczał także myślenie o strukturze Kościoła. Jest bardzo wiele elementów, które możemy powiedzieć, ale takim, który najbardziej może jakoś uzmysławia jego geniusz, taki zarządzający i taki strukturalny, to jest to, że zaproponował braciom, żebyśmy jako zakonnicy rządzili się demokratycznie. I w Kościele to jest wyjątek. Wszędzie w Kościele mamy
hierarchiczność,
hierarchię. U nas oczywiście ona też jest uszanowana, ma swoje znaczenie, ale ten podstawowy głos właśnie bierze się z decyzji wspólnoty, którą wyrażamy przez głosowanie. Każdy z braci ma jedną kuleczkę, białą albo czarną, i w ten sposób głosujemy nad decyzjami, które chcemy podjąć.
Taka cecha, która najbardziej dla ojca jest bliska właśnie u Świętego Dominika, to jaka?
Myślę, że taki sposób jego spotykania się z wiernymi. Myślę, że on odróżnia się tym, że potrafi spotkać się w takim wspólnym poszukiwaniu, wspólnym pytaniu się nawet właśnie o Boga, o Kościół. Jest taka legenda o Świętym Dominiku, że spędził całą noc w karczmie i z karczmarzem rozmawiał o teologii. To może nam się wydać coś zwyczajnego, ale w tamtejszym świecie, w średniowieczu, to było coś rzeczywiście spektakularnego, że ktoś, kto jest księdzem, zakonnikiem, przy jednym stole patrzy w oczy swojemu rozmówcy, a nie mówi do niego z wysokości ambony.
Na jarmarku świętego Dominika przygotowano różne, można powiedzieć, atrakcje?
Tak, jarmark świętego Dominika oczywiście organizowany jest jako miejskie wydarzenie, ale mamy takie poczucie, że jarmark to jest także nasze dziedzictwo, jest taki trochę nasz i ta nazwa jest bardzo właśnie dominikańska i dlatego co roku przygotowujemy i zapraszamy do kościoła świętego Mikołaja. Jak zawsze zaprosimy na zwiedzanie kościoła i to zawsze zaskakuje, ile ludzi chce poznać ten kościół. Tak zawsze sobie myślę, planując te daty, kiedy będzie oprowadzanie, że a może przyjdzie 5 osób, to będzie fajnie.
A to zaskoczenie.
A zawsze przychodzi zawsze bardzo, bardzo duża grupa ludzi, która chce poznać to miejsce. I jest ono rzeczywiście niezwykle ciekawe, jako taki kościół, który jak w soczewce można zobaczyć w nim historię naszego zakonu, historię Gdańska, to miejsce, gdzie można namacalnie poczuć ten dawny Gdańsk, ten Gdańsk, który nie został zniszczony podczas wojny.
Dlaczego warto zajrzeć również w okolice kościoła świętego Mikołaja podczas jarmarku świętego Dominika?
Otwieram nasz dziedziniec. Na naszym dziedzińcu będzie strefa wytchnienia u dominikanów. To będzie taka najbardziej kameralna, najbardziej cicha strefa, gdzie można się odłączyć od gwaru jarmarku i właśnie tam odpocząć. A także w kościele zapraszamy na wieczory organowe. To będzie też taka okazja, żeby wejść na chór kościoła świętego Mikołaja i zobaczyć właściwie, jak działa ten wielki instrument organy, który nazywany jest właśnie królem wszystkich instrumentów. W tym roku także mamy taką wielką przyjemność zaprosić na takie koncerty, które rodziły się od jakiegoś czasu i będziemy już mogli je zrealizować. To jest taki festiwal dwudniowy muzyki barokowej Let's Barok, więc taka nowoczesna nazwa, ale odwołująca się właśnie do muzyki barokowej. Staramy się, żeby ona wybrzmiała jak najpiękniej, jak najbardziej autentycznie i współpracujemy tutaj ze świetnymi muzykami, którzy pomagają nam to zorganizować. Także będą takie dwa dni, dwie niedziele, kiedy zaprosimy na koncert poezji śpiewanej ojca Arkadiusza. Druga edycja będzie tego koncertu, a kolejna niedziela to będzie moment, kiedy młodzież, która jest dookoła świętego Mikołaja, także przygotowuje swój koncert.
Pewnie szczegóły też będą na stronie u gdańskich dominikanów.
Tak, nawet już teraz wszystkie te informacje są dostępne na naszym Facebooku Gdańsk Dominikanie.
A teraz proponuję na chwilę zatrzymać się przy pewnej wyjątkowej świętej. Relikwie świętej Teresy z Lisieux i jej świętych rodziców peregrynują po Polsce, nawiedzając lokalne parafie i klasztory karmelitańskie. W Trójmieście to wydarzenie miało miejsce na początku lipca, m.in. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku oraz w klasztorze ojców karmelitów w Sopocie. Przypomnijmy, że święta Teresa od Dzieciątka Jezus żyła 100 lat temu. Karmelitanka Bossa z Lisieux obecnie należy do najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Mimo że przeżyła zaledwie 24 lata i nie prowadziła działalności misyjnej poza murami klasztoru, została ogłoszona patronką misji oraz doktorem Kościoła. Jej autobiograficzne dzieło Dzieje duszy rozsławiło tzw. małą drogę, duchowość prostoty, pokory i dziecięcego zaufania Bogu. I właśnie o tej wyjątkowej świętej postaci z sopockimi karmelitankami i ojcami rozmawiała Anna Rembas.
Siostra Helena, karmelitanka Dzieciątka Jezus. Z jej bogactwa czerpiemy tak na dobrą sprawę. Myślę, że jej droga, mała droga, jest też podstawą naszego życia i fundamentem, na którym nasze zgromadzenie opiera też swoją bytność w Kościele. Bo to, co Teresa rewolucyjnie odkryła dzięki Duchowi Świętemu, to jest właśnie ta mała droga. Ona głównie zasadza się, można powiedzieć, najkrócej na poznaniu swojej słabości, tego, że jestem słaby, jestem grzeszny, jestem mały, wiele rzeczy nie potrafię, ale razem z Jezusem, razem z Bogiem, razem z Jego Wszechmocą wiem, że mogę przejść przez życie i świętość może być dla mnie. Myślę, że taką syntezą tak naprawdę duchowości Teresy to są nieskończone pragnienia, które człowiek w sobie nosi, połączone tak naprawdę z nieskończoną Wszechmocą Bożą i z wielką swoją słabością. I Teresa myślę, że jest taką wskazówką też dla nas, jak przejść przez życie.
Wzięłam sobie Dzieje duszy, przytuliłam do świętej Tereski i do rodziców i poprosiłam, żeby oni razem ze mną ją czytali, żeby moje przemyślenia były takie jak ich. tak mnie to dotknęło i tak mnie to wzruszyło, że dzisiaj z ogromną radością i ogromną nadzieją przyniosłam moje dzieci i oddałam świętej Teresce.
Brat Marek, Karmelita Bosy. No, ludzie przychodzą chętnie, żeby się więcej dowiedzieć, ponieważ mała Teresa jest bardzo znana tak pobożnościowo, ale nie wszyscy chociażby te dzieje duszy czytali. No, jest to pozycja, można powiedzieć, obowiązkowa. Dla wielu ludzi naprawdę przełomowa. Wiele po lekturze tej ludzi się nawróciło, odnalazło swoje powołanie w naszym zakonie, szczególnie ludzie często małą Tereskę mają jako patronkę swojego powołania.
Ojciec Krzysztof Pawłowski, Karmelita Bosy, kustosz relikwii, to mamy kości w ramienia Teresy, ręki. Natomiast jeżeli chodzi o rodziców, to nawet je widać. To są po dwie kostki Ludwika i Zeli ze stóp, ich stóp. Dla mnie to jest zawsze wielkie wydarzenie, wielka radość, że możemy podzielić się tym naszym bogactwem, bo można powiedzieć, że naszym bogactwem w Karmelu to są nasi święci. Dlatego my się cieszymy, że możemy dzielić się duchowością, bo wiadomo, że obecność relikwii to obecność samych świętych, prawda? Więc przy tej okazji dzielimy się ich nauczaniem, a jeszcze za rok będziemy mieli setną rocznicę ogłoszenia małej Teresy patronką misji.
Siostra Ida od Matki Bożego Dzieciątka, Karmelitanka Dzieciątka Jezus, na co dzień posługuje w Kamerunie na misjach. I tutaj nawiążę może do tego, co ojciec mówił wcześniej, że w przyszłym roku jest stulecie, odkąd święta Teresa została ogłoszona patronką misji. To jest taki paradoks z nią, bo ona była karmelitanką bosą. Tutaj wiemy, że u nas w Gdyni w Orłowie są siostry karmelitanki bose, czyli to są siostry, które nie wychodzą na zewnątrz. I święta Teresa, ona była taką siostrą, ale w sercu miała pragnienie, żeby wyjechać na misję. Z wiadomych względów nie mogła tego uczynić, ale poprzez modlitwę była wszędzie i jest. Jak wspomniałam, ja posługuję od 16 lat jako karmelitanka Dzieciątka Jezus na misjach w Kamerunie i muszę przyznać, że dla mnie to jest ogromna radość, że dzisiaj tutaj jestem. Dzisiaj przyjechałam z Sosnowca, bo byłam tam na rekolekcjach i cieszę się niezmiernie, że zdążyłam, bo jest patronką naszego zgromadzenia, jest patronką misji i moja mama chrzestna ma na imię Teresa, więc zapytała pani, jak to moja droga, odkąd pierwszy raz weszłam do klasztoru i zobaczyłam tą Teresę, to mówię, ojejku, to tak jakby ona była moją mamą chrzestną. Bo poczułam wtedy i jakoś tak zaczęłam sobie przypominać różne sytuacje z mojego życia. Nawet w kościele parafialnym stała pod chórem taka figurka tej świętej Teresy. Mówię, to ty mnie tutaj przywiodłaś, bo ja wcześniej zgromadzenia w ogóle nie znałam. I chciałam tutaj nawiązać do hasła tej peregrynacji, bo to jest przez ufność do miłości. I to jest cała kwintesencja tej małej drogi świętej Teresy. Tak jak Teresa dała taki bardzo prosty przykład. No mówi, ja jestem zbyt mała, żeby się wspinać do nieba, żeby wchodzić po tych schodach, jak to inni święci robili. Tak porównała tą świętość, drogę świętości. Mówi, ja poproszę Boga, żeby mnie uniósł, żeby jego ramiona były taką windą do nieba. I tutaj nawet ta krótkość jej życia może się w tym zawrzeć.
W moim życiu to ona ma dużo wpływ, więc jej życiorys, jej mała droga do świętości to mnie dużo dało. I dzięki temu to spróbuję też dawać innym ludziom. Jeszcze starsza jestem, 82 lata, więc... Ale jeszcze chodzę tam do domu opieki jako wolontariuszka i spróbuję, żeby ta mała droga, uśmiech, dobre słowo dla innych, to spróbuję dawać. Maria Luisa, jestem z Malty, a tutaj w Polsce już jestem 33 lata. Chciałam być misjonarką. Jak byłam na Malcie, to było w 60 roku i wtedy już ten ksiądz już znał tam w Rzymie i dlatego... Ja zawsze mówię, że moje powołanie to przez Teresko Dzieciątka Jezus. I potem, jeżeli chodzi o te relikwie, już trzeci raz, kiedy spotkałam się z tymi relikwiami teraz, najpierw w Tarnowie, potem w Rzymie, a teraz jeszcze raz tutaj u nas w Sopocie. To dla mnie tak, jak gdyby Tereska idzie za mną.
Króciutko o tym, jak w Kamerunie. W Kamerunie ona jest tak niesamowicie kochana i znana. Naprawdę widać, że ona jest patronką wszystkiego. Nawet parafia, w której posługuje, tam gdzie jest nasz klasztor, jest pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W stolicy kraju jest uniwersytet katolicki pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Ona jest wszędzie wszechobecna, jest kochana i takie na nowo odkrycie takiego jej realizmu. Ktoś może powiedzieć, że jakaś mistyczka. Tak, pewnie, że tak, ale z drugiej strony Teresa stąpała bardzo twardo po ziemi. Ona może porównywała niektóre rzeczy jako takie, tak infantylnie powiedzmy, rzucać kwiatki Jezusowi, ale dla niej te kwiatki to było coś niesamowitego. To były małe gesty każdego dnia, które często są naprawdę
naprawdę ciężkie, które naprawdę bolą, a ona z wielką radością, z takim zaufaniem i miłością oddawała to Jezusowi. Naprawdę zachęcam wszystkich do tego, aby zaprzyjaźnić się ze świętą Teresą, żeby zakochać się w Bogu tak na nowo, jak to ona. To nie jest coś nadzwyczajnego, to jest świętość w codzienności, jak to Terenia. Jeszcze przed moim wyjazdem na misję, pamiętam z jedną z sióstr, było w Polsce wtedy strasznie gorąco i tak mówiła, wiesz co, my się tak położymy na trawie w intencji misjonarzy, jak to Terenia mówiła, że ona robiła coś w intencji misjonarzy i przyznam, że mnie się to czasami tak przypomina tam na misjach, jak jest tak już ciężko, słońce skwarzy i leje się po plecach ten pot. Mówię, ale jakoś potem człowiek tak idzie, mówię, pewnie ktoś tak myśli, jak ta święta Terenia albo ktoś inny, że w intencji misjonarzy coś zrobi. Także pamiętajmy o tych, którzy potrzebują takiego wsparcia jak ona. Ona pamiętała o wszystkich.
Piąta edycja Niebo Fest już za nami. To artystyczny festiwal, który odbywa się raz w roku w Winnicy w Mezowie na Kaszubach. To 5 pełnych dni spędzonych w naturze, pełnych zachwytu nad stworzeniem, ale i rozwoju także osobistego podczas warsztatów tematycznych. Jest czas na odpoczynek, integrację, modlitwę i uwielbienie. Więcej na ten temat opowiedzą Arek Aszyk i Katarzyna Kluczna.
Przyjeżdżam co rok na to wydarzenie, na ten festiwal, specjalnie z Niemiec w trakcie swojego wolnego czasu.
Nieraz sfrustrowana.
Nieraz sfrustrowana. Ja myślę, że to jest jakaś taka potrzeba w człowieku, przynajmniej we mnie, szukania wspólnoty trochę innej, trochę gdzie indziej. Chyba jest też we mnie taka duża potrzeba bycia częścią takiego kościoła, który pomimo, że jakby wszyscy jesteśmy, wychodzimy z tradycyjnego kościoła i go jakby nie odrzucamy, rozszerzamy go na takie pole, żeby wziąć ze sobą inne osoby, które być może coś ich uwiera w kościele tradycyjnym, w kościele jako w budynku, wziąć ze sobą te osoby na pokład, które mają wątpliwości i że to jest miejsce takiej otwartości, że bez oceniania, że ludzie czują się tam przyjęci po prostu. I chyba taki rodzaj budowania w ogóle wspólnoty, czy to wspólnoty chrześcijańskiej, czy wspólnoty ludzi w trakcie wakacji, spędzania wspólnego, wolnego czasu ze sobą, jest w tym coś fajnego, pociągającego, co roku, że tak powiem, wzbudza we mnie na nowo tą tęsknotę za byciem razem z różnymi ludźmi, których już znamy i nie znamy, w tych okolicznościach przyrody i w tym takim odnajdywaniu drugiego człowieka w kościele na innych warunkach.
Kiedyś często naszą wiarę budowaliśmy, relacje z Bogiem budowaliśmy na tym, czego nie wiedzieliśmy. Jeśli coś było niewyjaśnialne, to tam wpychaliśmy Boga. Jest nawet takie fachowe pojęcie Bóg od zapychania dziur, God of gaps. Czyli jak nie jesteśmy w stanie czegoś wytłumaczyć, nie rozumiemy, jak coś działa, to wtedy to jest miejsce, że na działanie Boga. Dzisiaj wiemy coraz więcej. Potrafimy skierować teleskop na jakiś odległy fragment nieba. Mamy coraz więcej leków, coraz więcej rzeczy potrafimy skontrolować. I to miejsce tej niewiadomej się kurczy w naszym życiu. My pomyśleliśmy o tym, że przecież skoro właśnie patrzymy na jakiś fragment nieba i mamy cytat na temat wielkości Boga, a teraz wiemy jeszcze więcej, bo ten teleskop jeszcze dalej zajrzał, no to to miejsce tak naprawdę na uwielbienie Boga, na ten kontakt z Bogiem jest jeszcze większy. Jakby jeszcze więcej jesteśmy w stanie jakby zrozumieć tej potęgi Boga, wielkości Boga, jeszcze bardziej poczuć Jego miłość, skoro tak dużo na przykład dla nas stworzył.
Kontynuujemy projekt 100 na 100, który jest cyklem świadectw prezentowanych z okazji jubileuszu Archidiecezji Gdańskiej. W kolejnym odcinku swoim świadectwem dzieli się Janusz Michalski. Uwierzyć, że Bóg istnieje i działa w życiu człowieka dla humanisty jest może proste, ale dla człowieka obdarzonego tak zwanym umysłem ścisłym już nie takie oczywiste. Gdy człowiek jest zdrowy, wydaje się, że wszystko jest osiągalne. Co jednak, gdy dopada nas jakaś większa przeszkoda i wszystko wywraca się do góry nogami? Posłuchajmy.
Pan Bóg działa przez całe życie, tylko człowiek jakby nie zdaje sobie z tego sprawy, nie uświadamia sobie tego, że Bóg cały czas pilnuje człowieka, pilnuje jakby swojej własności. Ja sobie to uświadomiłem niedawno temu, przez całe życie żyłem w takiej długiej nieświadomości, że istnieje życie duchowe, świat duchowy. I dopiero jakby przeżyłem takie prawdziwe nawrócenie, kiedy przeszedłem taki cykl rekolekcji w szkole na ewangelizacji i to do mnie dotarło. Bardzo różne rzeczy docierają do ludzi, a do mnie dotarło właśnie to, jak działa Pan Bóg i jakie są przyczyny, w jakich okolicznościach, o warunkach, jaka jest konstrukcja świata duchowego. Świat duchowy istnieje, świat duchowy jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko chcieć, trzeba tylko wzbudzić w sobie taką, przepraszam, że ja mówię trzeba, ja to mówię też pod swoim kątem, bo bo ja ciągle się rozwijam duchowo. Wydaje mi się, że rozwój duchowy, wzrost duchowy jest najważniejszy w życiu człowieka, a reszta, tak jak mówi Pan Jezus w Ewangelii, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, wszystko dalej będzie Wam dane.
A teraz zaproszenie na spotkanie wakacyjne w kościele świętego Andrzeja Boboli w Sopocie o narcyzach, manipulatorach i mitomanach. Kłamstwo według Biblii i według psychologii. Wspólnicy kłamstwa, jak się bronić przed nieprawdą. To wszystko poprowadzi Ewa Kuczkowska, doradca psychologiczny, twórca i wykładowca Akademii Dobrych Relacji oraz cyklu prelekcji dla singli. Spotkanie w najbliższą środę, 29 lipca o godzinie 19 w kościele świętego Andrzeja Boboli w Sopocie. I na zakończenie jeszcze komunikat, który wydał metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda, ostrzegający przed nadużyciami przy sprawowaniu pogrzebów i asystowaniu przy małżeństwach przez duchownych Kościoła polsko-katolickiego. Hierarcha wskazał, że niektóre firmy komercyjne oferują te posługi jako tożsame z rzymskokatolickimi. Dokument opublikowany na stronie archidiecezji gdańskiej jest reakcją, jak napisał w liście metropolita, na napływające do kurii zgłoszenia. Wierni mylnie traktują działania duchownych polsko-katolickich jako posługę własnych duszpasterzy, co dotyczy głównie liturgii pogrzebowej oraz asystowania przy małżeństwach. Arcybiskup Wojda przypomniał, że Kościół polsko-katolicki jest odrębną wspólnotą wyznaniową, liturgie i obrzędy tam sprawowane mają inny status kanoniczny niż w Kościele rzymskokatolickim. Kościół polsko-katolicki w Rzeczpospolitej Polskiej jest prawnie uznanym chrześcijańskim związkiem wyznaniowym, reprezentującym tradycję starokatolicką. Wspólnota nie uznaje prymatu papieża oraz celibatu duchowieństwa, zachowując jednocześnie katolicką formę liturgii. Sytuację prawną związku reguluje ustawa z 1995 roku. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Maciej Bogusławski. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się świętą Teresą z Lizjes i tekstami na temat pokoju Leona XIV. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.